Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest profesor Grzegorz Raczak, kierownik Klinicznego Centrum Kardiologii na Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, a rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry.
Czy przychodzi Pan codziennie do szpitala, do pracy?
Tak.
Jak wygląda, Panie Profesorze, sytuacja w szpitalu? Lekarzy, pielęgniarek, innych pracowników, pacjentów? Czy obowiązują jakieś nowe procedury, zmiany w zarządzaniu?
Znaczy procedury co chwila się pojawiają nowe i lekarze bardzo dobrze wiedzą, że należą do grupy najbardziej zarażonych. Pracownicy służby zdrowia są najbardziej zagrożeni wirusem. No i różne środki na różnych szczeblach są podejmowane. Pierwsze jest to, że jak wysiadam z samochodu i przekraczam bramę, to jest sympatyczna pani albo pan młody, który w masce i z termometrem mierzy mi temperaturę na wejściu. To jest niby nic, ale jest to bardzo ważna rzecz taka, bo wiadomo, że o zakażeniu może świadczyć bardzo istotnym. Z tym elementem jest podwyższona temperatura. Temperatura powyżej 38 stopni i kaszel to już są niepokojące objawy. Także taki jest pierwszy stopień. Oprócz tego są różne tutaj wewnętrzne organizacyjne rzeczy, które mają, że tak powiem, naszą pracę w jakiś sposób usprawniać. I trochę się czujemy jak taki posterunek wojskowy, który musi przetrwać wszystko. I w związku z tym musimy w interesie chorych myśleć o tym, żeby po prostu nie wprowadzić tutaj rzeczy, które powodują różnego typu izolacje, wyłączanie chorych, bo po prostu rzecz wygląda tak, że jeżeli przyjmiemy tutaj wirusa na teren naszego szpitala, który nie ma statusu szpitala zakaźnego, to w takiej sytuacji może dojść do zarażenia osób bardzo zagrożonych. Do takich osób szczególnie zagrożonych to są osoby, które mają przewlekłe choroby, które tam takie typowe jak choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, nadciśnienie, to po prostu są osoby, które są zagrożone szczególnie. Bardzo ważną grupą to są pacjenci po przeszczepach serca, na przykład po różnych akcjach przeszczepowych. Oni są leczeni chorzy onkologiczni, którzy są leczeni chemioterapią, mają obniżoną odporność. To są wszystko ludzie, którzy jeżeli zostaną zakażeni wirusem, to są w stanie zagrożenia. Dlatego taką szczególnie ważną kwestią jest, żeby ci pacjenci, którzy docierają do nas, byli takimi pacjentami, którym rzeczywiście możemy pomóc, nie stwarzając zagrożenia dla innych. Natomiast system cały czas się tworzy, co chwila przychodzą jakieś nowe zarządzania. Dyrekcja tutaj szpitala bardzo się stara, podejmuje na różnych szczeblach różne rzeczy, które po prostu zwyczajnie mają zwiększyć nasze bezpieczeństwo.
A konkretnie w jaki sposób są chronieni lekarze, inni pracownicy medyczni, niemedyczni, konkretnie?
To znaczy, pierwszą rzeczą to jest to, że po pierwsze to, co mówiłem, to wykrywanie ewentualnych zakażeń możliwie wczesnych. Lekarze to niby sami są trochę uczuleni, ale to mierzenie temperatury. Po drugie, tutaj ja wystąpiłem, żeby na terenie wszystkich klinicznych tych oddziałów, które mam kardiologicznych, czterech, żeby pozakładać gałkoklamki, żeby nie można było, żeby nie mógł każdy wejść na oddział, tylko żeby był jakiś rodzaj izolacji. Bardzo ważną kwestią jest posiadanie odpowiedniej tych takich ochronnych sprzętu ochronnego, czyli jakieś kombinezony jednorazowe, maski HEPA, przyłbice, długie rękawice i tak dalej. To są te różne rzeczy, które w jakiś sposób zabezpieczają lekarzy, czyli odpowiedni dobór pacjentów i z drugiej strony sposób komunikowania się. Ja na przykład tutaj na oddziałach się często dzieje coś takiego, że lekarze są dzieleni na zespoły. Jak jest na przykład obsada kliniki, jest na przykład 15 lekarzy, to dzieli się lekarzy, że część jest oddelegowana i pracuje w domu, jest pod internetem i udziela tam różnych porad, po prostu pracuje w domu i oni stanowią taki specjalny odwód na wypadek, gdyby na przykład doszło do zakażenia na terenie oddziału, bo wtedy jest oczywiście izolacja całego oddziału i tam jest całe podejmowane te akcje takie, nazwijmy to, związane z obserwacją. To są przepisy takie, że i w związku z tym, żeby oddział nie stanął całkowicie, to lekarze tej drugiej zmiany na wypadek stwierdzenia wirusa na oddziale idą lekarze, którzy, w których obecności doszło do tego zakażenia, oni idą na kwarantannę, a drugi zespół zostaje wzywany awaryjnie, żeby pacjenci nie zostali bez opieki, tylko żeby mieli tę opiekę zapewnioną, żeby była ciągłość po prostu. Czyli myślimy, jak to zrobić, żeby ci pacjenci byli naprawdę zabezpieczeni.
Panie profesorze, czy zdarzają się takie sytuacje, że lekarze odmawiają pracy albo korzystają ze zwolnień lekarskich? Jak to jest?
To znaczy, nikt mi nie odmówił pracy tutaj. Ja prawdę powiedziawszy, jestem lekarzem z tego troszeczkę już 30 lat ponad pracuję i trochę się odwoływałem do tej naszej przysięgi Hipokratesa i naszym obowiązkiem jest leczyć ludzi, musimy przetrwać i musimy być do końca obecni przy naszych pacjentach. I proszę mi wierzyć, w lekarzach coś takiego jest. Nie zetknąłem się u ani jednego człowieka. Ludzie mają humory, jakieś nerwowe reakcje, bo tam są, wiadomo, nerwowa atmosfera, mogą różne rzeczy się rodzić, ale wszyscy lekarze zachowują się, z którym ja się stykam, zachowują się w sposób po prostu bardzo ładny. Natomiast jeżeli chodzi o zwolnienia, to muszę pani powiedzieć, że znając ludzką naturę, to podejrzewam, że różne rzeczy się mogą dziać, ja nie jestem w stanie tego skontrolować po prostu. Też są, wie pani, sytuacje, że matki mają opiekę nad dziećmi na przykład, to nie jest tylko jak ktoś ma dzieci, musi zadbać o rodzinę, to trzeba różne rzeczy pogodzić, ale naprawdę nie mam jednego przypadku, w którym miałbym źle mówić o personelu, bo uważam, że personel się zachowuje po prostu rozsądnie i tutaj mamy teraz, tutaj dyrektor szpitala powołał taką radę ordynatorów, to tylko nazwa taka, bo tam wchodzi dużo osób różnych, których każdy ma coś do powiedzenia na temat tego wirusa i razem wymieniamy informacje i to też zwiększa stopień świadomości, zwiększa ewentualną skuteczność działania. Prawdę powiedziawszy, no, mamy swoje potrzeby i podejmujemy działania na różnych piętrach, żeby to nasze po prostu bezpieczeństwo zwiększyć. Tak jak mówię, te wyposażenia jednorazowe, to wszystko to jest po prostu rzecz niesłychanie ważna. I też ważne są te takie, moim zdaniem bardzo ważne są te takie algorytmy, które na każdym szczeblu powinny obowiązywać i do tych algorytmów należy na przykład to, że jak ktoś się, bardzo pani redaktor, bardzo ważną kwestią jest to, że jak się ocenia około 80% ludzi, w ogóle przebiega tak ta infekcja, tak, że nie będą w ogóle wiedzieli, że mają tą infekcję po prostu i w związku z tym może ktoś sobie tam pokasływać, ale tak poza tym jest dobry. Ja mówię, a on zawsze kaszlał albo coś tam. I rzeczywiście często tak jest, ale często są osoby zarażone. I taka osoba, która kaszle, to po prostu wydziela te pyłki, które zostają wchłaniane przez inne osoby i rozsiewa tę chorobę. I według tych takich różnych prognoz poważnych, bo nikt tego nie wie dokładnie, ale według poważnych prognoz to jest takie przypuszczenie, że większość społeczeństwa zetknie się z tym koronawirusem, natomiast poważnych konsekwencji będzie bardzo niewiele i dlatego szczególnie jest ważna identyfikacja tych osób zagrożonych i otoczenie ich specjalną opieką. Mówię o tych osobach szczególnie zagrożonych, bo tam jak się popatrzy na tabelę śmiertelności, to według tych tabel śmiertelności śmiertelność u osób około poniżej 40 roku życia to jest około 0,2% osób, które zachorowały. Natomiast jeżeli weźmiemy osób powyżej 70 roku życia, to już jest 8%, czyli to już jest 40 razy więcej, a jeżeli chodzi o osób, ludzie powyżej 80 roku życia, to prawie 15% zarażonych umiera. W związku z tym ludzi w starszym wieku trzeba szczególnie izolować. Ludzi z obniżoną odpornością trzeba szczególnie izolować. Trzeba bardzo ważne uczyć ludzi, żeby jak najmniej wykonywali niepotrzebnych ruchów. Środkami komunikacji, kontaktowania się w grupach ludzi, bo izolacja jest podstawową rzeczą. Czyli jak ktoś na przykład coś u siebie podejrzewa, cokolwiek go niepokoi, no przecież ludzie nie są lekarzami, nie muszą wiedzieć, co należy robić. To nie jechać na SOR i tam w jakimś trafiać w hipotetyczny tłum ludzi, tylko kontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, kontaktować się z jakimś inspektorem sanitarnym i po prostu najlepiej z lekarzem rodzinnym i wie pani, powiedzieć, co jest i lekarz ma i obowiązek i taki moralny i zewnętrzny, żeby telefonicznie wysłuchać, co pacjent ma do powiedzenia, powie, proszę jechać do szpitala, albo proszę uważać, prowadzić samoobserwację w warunkach domowych, odizolować się. I wie pani, to jest bardzo ważne, żeby ludzie wiedzieli, wszyscy, że wie pani, że ta izolacja, na przykład to co pani powiem, to co słyszę od znajomych, że ta wie pani ta nazwijmy ta izolacja tych chorych, to często przebiega tak, że te osoby wiedzą, że nie mogą wychodzić z domu, no to nie wychodzą z domu. Ale wie pani, plagą taką jest, to nawet brzmi zabawnie, chociaż to jest pewnego rodzaju niebezpieczny precedens, że słyszałem, że wiele osób z tych, którzy są oddzieleni, to nie wychodzą z domu karnie, ale za to zapraszają gości. Przychodzą do nich tłumy gości po prostu. No i sama pani wie, że takie osoby, które przyjdą, ktoś na nich nakaszle, to oni to będą dalej roznosić infekcję. Także po prostu działania na wszystkich szczeblach i ta świadomość, ja uważam, bardzo ważną rzeczą, żeby każdy człowiek, który mieszka w domu, po pierwsze, żeby nie padał w nadmierną panikę, bo to nie jest choroba jakiejś dużej śmiertelności, natomiast dotknie prawdopodobnie wiele ludzi. Trzeba.
Panie profesorze, mamy już mało czasu. Chciałabym jeszcze zadać dwa pytania. W przypadku osób zmarłych lekarze mówią, że były współistniejące choroby. O jakich chorobach mówią? Jakie to są choroby?
To są najczęściej współistniejące choroby, to są w ogóle choroby serca, układu sercowo-naczyniowego, chory po zawale, z wszelką chorobą, z niewydolnością serca, z cukrzycą, z nadciśnieniem tętniczym, z przewlekłymi chorobami płuc. No to są takiego typu częste choroby, często występujące, które właśnie no, sprzyjają gorszemu przebiegowi infekcji.
A w przypadku nadciśnienia, czy te leki, które przyjmują pacjenci, one nie zwiększają ryzyka zakażenia?
Ja wiem, że w internecie odbywają się różnego typu dywagacje, ale nie ma żadnych zaleceń, żeby odstawiać leki, tak jak tam były blokery konwertazy, czy tam sartany. To generalnie nie ma zalecenia, żeby odstawiać te leki po prostu. Tylko leczenie powinno się stosować. Ja swoim pacjentom wszystkim radzę, że póki nie mamy takiego tutaj jakiegoś głównego uderzenia, paniki, to każdy człowiek przewlekle chory powinien uzyskać receptę od swojego lekarza i leki, który bierze na stałe, jakiś zapas na 2 miesiące sobie kupić po prostu, bo nie wiadomo, jak będzie zamieszanie, co się może dziać, a przewlekle chorzy powinni o to dbać.
I jeszcze chciałam się zapytać o pacjentów, którzy już przebywają w szpitalach i najczęściej lekarze używają takiego sformułowania: pacjent jest w stanie dobrym. Co to oznacza?
W stanie dobrym, to znaczy nie ma takich objawów zagrożenia życia, nie ma jakichś objawów niestabilności, że pacjent należy do grupy, że poważne rzeczy muszą się dziać, że może będzie trzeba podłączyć respirator, że może będzie trzeba go reanimować. Taki pacjent w stanie dobrym to znaczy, że jest stabilny. Nie pogarsza się, tylko stabilnie na jakimś poziomie sobie egzystuje.
Ostatnie pytanie. Jest pan propagatorem Nordic Walking. Czy ludzie mogą wychodzić na dwór i uprawiać w jakiś sposób sport, między innymi Nordic Walking, może bieganie?
To znaczy te osoby, które są w kwarantannie, nie mogą. Natomiast wszystkie pozostałe osoby w granicach rozsądku i unikania skupisk ludzi, kontaktów z ludźmi, moim zdaniem mogą się ruszać, bo jak ktoś będzie trwała epidemia przez kilka miesięcy, ludzie się przestaną ruszać w ogóle, to też na zdrowie dobrze nie robi. Dlatego ja uważam, że Nordic Walking, jak sobie pójdzie ktoś z kijkami i pochodzi bez chodzenia w jakimś dużym skupisku ludzi, tylko tak, żeby się trochę izolować, to moim zdaniem jest to korzystne. Ja tego pacjentom nie odmawiam, mówię tylko zachowajcie rozsądek, zachowajcie izolację, że izolacja jest jedną z najważniejszych rzeczy, żeby się trzymać dala od ludzi, natomiast aktywność rozsądną zachowywać, nie jakąś nadmierną, a Nordic Walking jest takim rodzajem aktywności fizycznej przeznaczonym dla powszechnego używania. To nie jest coś ekstremalnego, coś co stwarza różne dodatkowe zagrożenia, tylko to jest dobra, prozdrowotna aktywność fizyczna. Dlatego, jeżeli ktoś nie jest przepisami odizolowany z uwagi na kwarantannę, powinien się ruszać z dala od dużych skupisk ludzi.
Ostatnie pytanie. Wysiłek fizyczny. Czy jeśli uprawiamy sport, na przykład biegamy, tak jak pan mówi, na dworze, czy wskazane jest właśnie takie intensywne bieganie, wysiłek, czy też raczej powinniśmy tak bardziej lajtowo to potraktować?
To znaczy ja zawsze mówię, że wysiłek jest tak jak jest lekarstwem, tak jak lekarstwo przedawkowane może zabić. Czyli jak ktoś na przykład 40 lat czy 50 się nie rusza, a potem nagle zaczyna szykować się do biegania w maratonie, to jest to troszkę niebezpieczne. Jak ktoś już jest w pewnym wieku, ma pewne obciążenia, powinien pójść do lekarza, zapytać się, czy może się obciążać, jak się może obciążać. Dobrze by było, to mówię jako lekarz, ale uważam, że wszyscy ludzie, którzy chcą zacząć się ruszać, powinni początkowo korzystać najpierw z porady lekarskiej, jeżeli mają odpowiedni wiek, a potem z trenera jakiegoś, jeżeli taka Nordic Walking, to wsadzą całe grupy świetnych specjalistów, który pójdzie sobie na 10 takich lekcji, nauczy się podstawowych rzeczy, a proszę mi wierzyć, niby chodzenie z kijkami to jest prosta rzecz, ale jak się patrzy, jak ludzie chodzą z kijkami po ulicach, to 80% z nich nie potrafi chodzić z kijkami prawidłowo.
Ale teraz, panie profesorze, chyba raczej nie skorzystamy z pomocy trenera, bo musimy biegać sami. Ja uprawiać mówię, również Nordic Walking też samotnie.
Pani redaktor, ja mówię, że należy myśleć o długim życiu przed sobą. Takim pośrednio optymistycznym akcentem tutaj kończyć naszą tą, że po prostu infekcja się przewoli. Na razie mamy w Polsce kilka zgonów. We Włoszech jest 5000, we Francji też jest kilka tysięcy, w Hiszpanii, w Chinach. My na razie jesteśmy od tego wolni i mam nadzieję, że przez nasz region infekcja się przewali, ale nie spowoduje dużo śmierci, a dbanie o zdrowie to trzeba nabrać nawyków, a to prowadzenie aktywności ruchowej i po prostu te nawyki wykonywać. Czyli dobrze wykonywana aktywność fizyczna, na przykład Nordic Walking, spacerowanie, pływanie, to są takie różne rzeczy, które...
Panie profesorze, musimy już kończyć. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam, do widzenia.
Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
Gość dnia, Radia Gdańsk.